Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest dr Piotr Andrzejewski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, również Instytut Zachodni. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zewsząd z różnych kierunków Europy, nie tylko Europy, docierają do nas informacje o szpiegowskich wątkach w tle Federacja Rosyjska, stolice państw nordyckich informują o działaniu siatek informacyjnych, mamy wątek czeski, aż tu nagle Wiedeń informuje również o aferze szpiegowskiej na terenie swojego kraju. Jak to Wiedeń wybudził się z jakiegoś takiego letargu w związku z tym pojmowaniem działań Rosji na swoim terytorium?
Przede wszystkim nie mogę się do końca zgodzić z postawioną tezą, że Austriacy o tym nie wiedzieli. Austriacy doskonale wiedzą o tym, że stanowią przedmiot penetracji obcych wywiadów i obcych służb i szpiegów. Jest to wręcz ta tajemnica Poliszynela, to jest wiedza powszechna. To nie jest przypadek, że dotychczas do momentu obecnego wybuchu obecnej afery i obecnego skandalu szpiegowskiego przepisy austriackie dotyczące szpiegowania na terytorium Austrii były takie, że nie było to karane ani penalizowane, jeżeli nie było wymierzone w instytucje państwowe Republiki Austrii. Więc Austriacy doskonale sobie z tego zdawali sprawę. To już jest rola, którą to państwo odgrywa od zakończenia II wojny światowej, od rozpoczęcia się zimnej wojny. Austria jako państwo neutralne, miejsce spotkań dyplomatycznych, ale nie tylko. Była i ciągle jest przedmiotem dość znaczącej jak na europejskie warunki takich pojedynków wywiadowczych i szpiegowskich. Bardzo polecam tutaj stary już jak świat film Trzeci Człowiek z Orsonem Wellesem. To jest właśnie thriller szpiegowski, który dzieje się w Wiedniu na początku zimnej wojny. I być może niektórzy z tych, którzy będą oglądać ten film, dostrzegą pewne podobieństwa z aktualną aferą, prawda? Upłynęło prawie 70 lat od premiery tego filmu i nic się w Wiedniu nie zmieniło. Dunaj cały czas jest bardzo problematycznym miejscem. Co więcej, taka systemowa słabość austriackiego państwa powoduje, że ten szpiegowski rak, on daje przerzuty na inne państwa. I ta obecna afera, o której pewnie za chwilę opowiemy sobie w większych szczegółach, doskonale to pokazuje.
To może jeszcze takie pytanie od młodszego pokolenia. Austria jest tym szpiegowskim rajem, bo?
Z tego względu, że w 1955 roku państwo to ogłosiło swoją neutralność, wycofały się z niego siły okupacyjne aliantów, czyli wojsk Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa i Francji, natomiast wszystkie wpływy, które po tej dziesięcioletniej okupacji one tam pozostały, wszystkie te wpływy. Co więcej, Austriacy jako państwo neutralne próbowały się zaprezentować, znaleźć sobie taką niszę jako taka potęga dyplomatyczna. To było być miejsce spotkań, miejsce negocjacji. Kolejni austriaccy kanclerze zabiegali o to, żeby w Wiedniu znajdowały się siedziby agend międzynarodowych i z sukcesem w Wiedniu znajdują się agendy ONZ-u, w Wiedniu znajduje się siedziba OBWE, znajduje się też siedziba państw sprzedających ropę naftową OPEC, prawda? I wiele innych. Austriacy też bardzo chętnie, bardzo dążą do tego i zachęcają, by NGOsy, międzynarodowe NGOsy miały swoją światową albo europejską siedzibę właśnie w Wiedniu. Tam oferują wiele bardzo preferencyjnych stawek czy zwolnień podatkowych i tym podobnych, co powoduje, że to mało środkowoeuropejskie państwo jest tak na dyplomatycznej mapie świata potęgą, tak? I boksuje zdecydowanie powyżej swojej kategorii wagowej. No i To też znaczy, że w samym Wiedniu jest kilkadziesiąt tysięcy dyplomatów i nie wszyscy oni trudnią się tylko dyplomacją, prawda? Szacuje się, że w samej rosyjskiej ambasadzie 1/3 personelu, no to są osoby, które zajmują się pracą wywiadowczą i szpiegowaniem, a nie tylko i wyłącznie mają stanowiska dyplomatyczne.
Atasze kulturalni, tak?
Nie tylko, no różni, prawda, tutaj, różni radcy. I atasze wojskowi i tym podobnie, wszystko co się da, prawda, jest tam poupychane. I Austriacy jakby nic, zaakceptowali tą swoją rolę i nic z tym nie robili, prawda. Być może teraz, ze względu na presję ze strony swoich partnerów z innych państw zachodnich, wreszcie podejmą realne działania, które mają przeciwdziałać tej systemowej słabości austriackiego państwa.
No właśnie przyznam, że OBWE to jest ciekawa instytucja. Gdzieś tam kuluarowo słyszę o różnych rosyjskich wpływach, chociaż nawet minister Ławrow jeszcze niedawno deklarował się, że z tej instytucji się wycofa.
To jest, mogę przywołać bardzo ciekawą sytuację. To bodajże w zeszłym roku, czy półtora roku temu, odbył się szczyt OBWE w Wiedniu, właśnie, na który zostali zaproszeni reprezentanci Rosji. To było już po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Na przykład, jeżeli była rotacyjna prezydencja Polski, to wtedy nie zaprosiliśmy Rosjan. A Austriacy stwierdzili, że no nie mogą nie zaprosić, ponieważ to jest główna siedziba. No i to doprowadziło do przykrych scen, prawda, w której doszło do jakichś gwałtownych, słownych utarczek, w szczególności reprezentanci Łotwy, prawda, wygarnęli wszystko Rosjanom i doszło do zgoła niedyplomatycznych sytuacji, prawda, w Rosji. No i jakby Austriacy powinni byli przewidzieć tą sytuację. Ale też, no właśnie, ta ich kultura polityczna, kultura dyplomatyczna powoduje, że oni nigdy nie będą chcieli zamykać żadnych drzwi. Uważają się za wielkich budowniczych mostów. Ledwie wczoraj kanclerz Nehammer powiedział, że trzeba znaleźć jakieś porozumienie z Władimirem Putinem. I ten przekaz powtarza się często. Najchętniej i najlepiej byłoby z austriackiej perspektywy, żeby jeżeli już dojdzie do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą, to żeby one odbywały się w Wiedniu, po prostu, bo do tego też Austriacy dążą. I to powtarzają wszyscy politycy. Czy to jest prezydent Aleksander Van der Bellen, który odwiedza Zełenskiego w Kijowie, czy właśnie obecnie kanclerz, a to są politycy z zupełnie różnych obozów, bo Van der Bellen pochodzi z Partii Zielonych, czyli po lewej stronie, a Karl Nehammer z Partii Ludowej z prawicy, prawda? Ale jednak jest konsensus wśród austriackich polityków, austriackich decydentów, żeby to pompować pozycję Austrii jako dyplomatycznego supermocarstwa, jeżeli można to tak określić.
Podpowiedz mi, w takim razie wróćmy do tej afery. Kim jest Egisto Ot?
Egisto Ott to jest były oficer Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji i Kontrterroryzmu, czyli po prostu służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej w Austrii. Pracował jako oficer łącznikowy w Turcji, we Włoszech, nadzorował pracę wielu funkcjonariuszy tego urzędu, także tych, którzy pracowali pod przykryciem. I co jest ciekawe, to nie jest już pierwszy raz, kiedy Ott był oskarżany o sprzedawanie informacji Rosjanom, bo to już w 2017 roku CIA ostrzegało przed Ottem, nawet postawili wszystko na jedną kartę i zagrozili, że nie wezmą udziału w konferencji właśnie bezpieczeństwa OBWE w Amsterdamie, jeżeli pojawi się tam Ott, ponieważ bali się, że będzie przekazywał wrażliwe informacje. Austriacy dokonali rewizji w jego mieszkaniu, nic nie znaleźli i zawiesili go w obowiązkach służbowych. On się odwołał do sądu i został do służby rok później, w 2018 roku, przywrócony, chociaż był już przeniesiony do MSW z wywiadu. No i w 2021 roku też został na krótko aresztowany pod innymi podejrzeniami. To pokazuje, jak słabe i niewydolne jest austriackie państwo, jeżeli chodzi o osoby, wokół których naprawdę już czuć ten swąd i smród ciągnących się rosyjskich wpływów. No i ostatecznie gwoździem do trumny Otta było znalezienie przez brytyjski MI5 rozbicie grupy obywateli Bułgarii, którzy należeli do siatki organizowanej przez Jana Marsalka. Do tej postaci jeszcze wrócimy za chwilę. I znalazły się też wiadomości dotyczące Otta, które stanowiły podstawę do aresztowania, które dokonało się pod koniec marca tego roku. No i tam wyszły bardzo poważne zarzuty. Skala przekazywanych informacji przez OTA jest ogromna. On wykorzystywał swoje stanowisko, pracując w austriackim wywiadzie, by występować do europejskich służb policyjnych, głównie do brytyjskich i włoskich, i prosił o poufne informacje na temat ponad 300 osób. I po co on o to pytał? To były osoby, które by nie były zainteresowane żywotnie rosyjskie służby. On przekazywał też dane z systemu informacyjnego Schengen, szukał informacji o rosyjskich dysydentach, ale także szukał także tego, co wiedzą zachodnie służby bezpieczeństwa, zachodnie wywiady o działalności agentów rosyjskich. Więc tutaj bardzo wiele danych wrażliwych i wiele z nich, no i już taka głośna sprawa, no to od właśnie puścił Rosjanom informację, puścił farbę dotyczącą dziennikarza śledczego, też z Bułgarii, Christo Grozewa. To jest dziennikarz śledczy znany z portalu Bellingcat. To on właśnie ujawnił operację GRU dotyczącą próby zabójstwa Siergieja Skripala. No i Rosjanie zrobili nalot na dom Grozewa w Wiedniu i ostatecznie w zeszłym roku musiał on opuścić Austrię, bo obawiał się o swoje życie. Także jak widać, Ott ma wiele na sumieniu, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, ponieważ on przekazywał także hardware, twarde dane, przekazał kilka telefonów, trzy telefony komórkowe, które wypadły austriackim wysoko postawionym urzędnikom podczas wycieczki kajakowej do rzeki. Zamiast trafić do naprawy, no to trafiły do Moskwy. I co gorsza, przekazał laptop Sina. Co to jest Sina? Już tłumaczę, to jest skrót od Secure Internet Network Architecture. Czyli jest to taki laptop wyposażony w specjalny program szyfrujący. I gdzie jest używany? Gdzie są używane takie laptopy najczęściej? W Niemczech. Jest on używany przez Bundeswehr, jest używany przez niemiecki wywiad, przez policję kryminalną. I najprawdopodobniej był to właśnie laptop pochodzący z Niemiec, przez jakąś grupę przerzutową, przez Stambuł. Te wszystkie komputery, telefony zostały dostarczone do Moskwy. Także jak mówię, tutaj widać, że austriacki problem rozlewa się na Niemcy, także na Niemcy. Jeszcze chciałem tylko dokończyć ten wątek niemiecki, bo wspomniałem o Janie Marsalku. Kim jest Jan Marsalek? To jest najbardziej poszukiwana osoba w Europie obecnie, bodajże. I to był prezes firmy Wirecard. Jednego z największych, jeżeli mówię Wirecard, no niektórym osobom może przypomnieć jeden z największych skandali finansowych w historii Niemiec. Firma, która miała rzucić wyzwanie PayPalowi, oczko w głowie Angeli Merkel, i okazało się, że wyprowadzono z niej 2 miliardy euro, a sam prezes firmy, Austriak Jan Marsalek, zniknął bez śladu, uciekł najpierw do Mińska, a następnie do Moskwy, no i przy pomocy właśnie kolegów pracujących w austriackim wywiadzie. Tutaj, bo to oni pomogli mu uciec, przerzucić go z fałszywymi paszportami. No i Jan Marsalek, jak się okazało, poza tym, że wykorzystywał środki z Wirecard do finansowania prywatnych grup militarnych, takich jak Wagner, w 2014 roku został zwerbowany przez rosyjskie służby i do dzisiaj, co wynika z tych wiadomości znalezionych przez MI5, do dzisiaj kieruje siatką agentów, siatką szpiegów w całej Europie i należał do nich, poza tymi wspomnianymi Bułgarami, należył właśnie także Egisto Ott, czy też jeszcze jedna z postaci, Martin Weiss, kolejny wysoko postawiony dyrektor jednego z departamentów w austriackim wywiadzie. No i to właśnie do niego miały trafiać te wszystkie komputery, te wszystkie laptopy i to on przekazywał już bezpośrednio dane Rosjanom. Także jak widać, no sprawa jest poważna, sprawa jest poważna. Marsalek cały czas jest czynny, cały czas zawiaduje swoimi agentami wpływu. No i stanowi to pewne wyzwanie i problem dla Niemiec i Austriaków. I tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że to nie tylko Austriacy dali ciała, także niemieckie służby. Był taki moment, kiedy wspomniany Martin Weiss, dyrektor departamentu, domagał się stałego pobytu w Niemczech, w Bawarii, konkretnie w Monachium. No i austriacka prokuratura przesyłała informację, żeby tego nie robić, że jest osobą podejrzaną. No ale Niemcy sobie to pokpili, nie zareagowali, przyznali mu kartę pobytu, a on następnie uciekł do Dubaju, gdzie ma przebywać po dziś dzień, wspomniany Martin Weiss. Także z tych wszystkich trzech Austriaków to Ott jest jedynym, którego się udało uchwycić i złapać. Tak, a dwóch tych ważniejszych cały czas jest poza zasięgiem organów ścigania.
Co to świadczy? Jak te wydarzenia świadczą, dają szerszy ogląd na dzisiaj państwo austriackie?
Tak, jest. Nawet jestem zaskoczony tym, że jest jakaś twardsza reakcja ze strony austriackich polityków. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się ich. Od lat obserwuję budowę rosyjskich wpływów w Austrii, nawet popełniłem ten temat artykuł. I to było traktowane jako coś normalnego. Państwa zachodnie w 2018 roku przestały dzielić się danymi wywiadowczymi z Austrią, ze względu na to, że po prostu dziurawe państwo jak sito. I dlatego jestem tym bardziej zaskoczony, że pani minister sprawiedliwości Alma Zadić ogłosiła, że nastąpi zaostrzenie prawa przeciwko szpiegostwu. Tym razem będzie ono już ścigane i będzie karane też troszeczkę mocniej, nie tylko w przypadku, kiedy te działania wywiadowcze będą wymierzone w instytucje austriackiego państwa, ale także w instytucje państw zaprzyjaźnionych, czyli tutaj wszystkich członków Unii Europejskiej, być może Stanów Zjednoczonych i kilku innych, oraz organizacje pozarządowe. Czyli mamy tutaj to, w tym, to się będzie łapać ONZ, będzie się łapać OBWE, będą się łapać te wszystkie NGOsy, które mają swoje siedziby w Wiedniu. No także to jest duży krok. Pytanie jest takie tylko, czy państwo austriackie będzie w stanie realnie wprowadzić tę zmianę i realnie zacząć zwalczać działalność wywiadowczą na swoim terytorium, bo tutaj jest przepaść, jest bardzo dużo pracy i mam taką intuicję, że bez nacisków ze strony innych państw, Niemiec, być może częściowo Stanów Zjednoczonych, a i Zjednoczonego Królestwa, takiego austriackiego działania by po prostu nie było. No i mam nadzieję, że zachodni partnerzy pomogą Austrii uporać się z tym problemem. Tak jak już mówiłem, on promieniuje, prawda, z tej Alpejskiej Republiki na sąsiadów i inne państwa europejskie.
Doktor Piotr Andrzejewski dzisiaj był gościem podróży. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.